Drodzy bracia i siostry, chciałem podziękować za przywilej zborowi helenickiemu i Panu Bogu. Jesteśmy w środku gorącego lata i pomyślałem, że może warto pomówić trochę o chłodniejszych sprawach, mianowicie temat ze sztandaru biblijnego Skarby Śniegu i Gradu. Skarby Śniegu i Gradu. To jest fragment Księgi Hioba, rozdział 38, wiersz 22 i 23. Czytam go według wersji Biblii Gdańskiej. Brzmi on tak. I zanim przyszedł do skarbów śniegu, albo skarby gradu widziałeś, które zatrzymywam na czas ucisku, na dzień bitwy i wojny. Wersja Biblii Tysiąclecia ten tekst oddaje inaczej. Zobaczcie, czy dotarłeś do zbiorników śniegu i czy widziałeś zbiorniki gradu, które trzymam na czas gniewu. Zbiorniki lub skarby. Albo skarbiec. Chodzi o to, że słowo, które tam występuje w oryginale, odnosi się do skarbnicy, do miejsca, gdzie ludzie czy Bóg, jak tutaj w tym przypadku, przechowują swoje skarby. A więc w Bożym skarbcu są ukryte śnieg, grad, w innym miejscu, że mróz i inne ciekawe zjawiska, które my znamy z przyrody. Więc trzymajmy się tego, że mówimy o skarbcach. O skarbcu, w którym znajdują się skarby. Ale jako, że śnieg oraz grad to nic innego, jak w jakiś sposób przetworzona woda, to żeby znaleźć znaczenie duchowe tych rzeczy, bo to nas interesuje w istocie, chociaż i o znaczeniu dosłownym będziemy mówić, to musimy trochę powiedzieć o wodzie. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 1, wiersz 2. A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami. Tak było na początku, gdy jeszcze nie było człowieka. Duch Boży unaszał się nad wodami. Woda, mili bracia i siostry, jest cudem natury. Dlatego tutaj ten slajd ma tytuł Jako cud natury. Będziemy o tym teraz mówić, że sama z siebie woda jest cudowna, a cóż dopiero, że ma jeszcze duchowy wymiar, to znaczy, że jest biblijnym symbolem. Dlaczego warto mówić o cudach natury? Ktoś powie, po co nam tutaj tracić czas na mówienie o przyrodzie, jak moglibyśmy zaraz mówić o jakichś zawiłych rzeczach duchowych. Bracia i siostry, kochani, w tym cytacie, który się pojawił w liście do Rzymian, w rozdziale pierwszym, w 19 i 20 wierszu, jest powiedziane, że Boga można poznać, badając Jego dzieła natury. Czytam. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne. Gdyż Bóg im to objawił. I teraz co? Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Tak już nie mają nic na swoją obronę. Czyli Boga można poznać w Jego mocy i w Jego bóstwie, badając dzieła przyrody. I tak tutaj jest powiedziane. Nie mają nic na swoją obronę. Ci, którzy mówią, że Boga nie ma, że jest inaczej. Ale co można poznać, badając czy analizując dzieła przyrody? Czy można poznać sprawiedliwego Boga? Kochającego Boga? Nie, ten tekst tak nie mówi. Ten tekst mówi tylko o tym, że można poznać Boga w Jego mocy i w Jego bóstwie. Analizując dzieła przyrody. Bo równie dobrze niesprawiedliwy Bóg mógłby takie potężne rzeczy zrobić, gdyby taki był. Te dwie pozostałe cechy, to znaczy miłość i sprawiedliwość, to Pan Bóg objawił nie w księdze natury, ale w Słowie Bożym, w objawionej części, wpisanej części Jego objawienia. Drodzy bracia i siostry, dlaczego woda jest takim cudem? Ona jest dla nas powszechna, więc może jej cudowność straciliśmy z oczu. Przede wszystkim jest najczęściej występującą cieczą na Ziemi. 71% powierzchni Ziemi jest przykryta wodą. Po drugie, ona ma wyjątkowe właściwości. Nie ma praktycznie takiej drugiej cieczy jak woda. Teraz powiem dlaczego. No i ma bardzo prostą budowę cząsteczki. W tle widać H2O. Każdy z nas uczył się czy nie uczył, to wie, co to jest. H2O. Na czym polegają unikalne właściwości wody? Ja nie mogę sobie odmówić przyjemności powiedzenia o tym, na czym to polega. Bo ja od dziecka jestem zakochany właśnie w tych wszystkich zjawiskach. Bracia i siostry, otóż wyobraźcie sobie, że woda ma 20 stopni Celsjusza. No przyjemna woda. I zaczynamy ją ochładzać. No jak zaczynamy ją ochładzać, to ona się zaczyna kurczyć. Tak? Mamy 10 stopni, się kurczy. 9, 8, się kurczy. Ma 5 stopni ochładzamy, dalej się kurczy. Jak ma 4 stopnie, się jeszcze kurczy. Ale jak ma 3 stopnie, zaczyna się rozszerzać. Jak ma 2 stopnie, zaczyna się rozszerzać. Jak ma 1 stopnie, zaczyna się rozszerzać. I rozszerza się dalej, aż osiągnie 0 i wtedy zaczyna być już lodem. Przechodzi lód. I wtedy jej gęstość jest 10% mniejsza niż gęstość wody. To znaczy lód pływa po powierzchni, taki z tego wniosek. Ale zauważyliście tą nietypowość, że do 4 stopni, gdy była ochładzana, to się kurczyła, a od 4 stopni dalej, 3, 2, 1, rozszerzała się. To powoduje, że zbiorniki w naszych szerokościach geograficznych wodne nigdy nie zamarzają do końca, do dna. Lód pływa po powierzchni, a na dole znajduje się woda o temperaturze 4 stopnie. I to zabezpiecza, że mogą organizmy żywe przeżyć zimę. H2O, tak? Widać na tym slajdzie. Zobaczcie, jeden atom tlenu, ten na fioletowo, i dwa atomy wodoru pod pewnym kątem połączone z atomem tlenu. To dlatego, że to połączenie ma taki dziwny kąt, ta własność, o której mówiliśmy, w ogóle może zaistnieć. W schemacie wygląda to tak jak wyżej na niebiesko. I co by było, gdyby te dwie kulki niebieskie wyprostowały się i utworzyły taki układ? Gdyby tak było, to woda nie miałaby takiej właściwości, o których przed chwilą mówiliśmy. Niemożliwe byłoby życie takie, jak istnieje obecnie. Może byłoby inne możliwe, bo Pan Bóg ma pewno wiele pomysłów, ale to życie, z którym my mamy do czynienia, musi czy wymaga, by molekuła wody była zbudowana tak, jak na tym slajdzie kolorowym po lewej stronie. Z tym kątem 104,7 stopnia. Ci, którzy się tym zajmują, mówią, że to jest cząsteczka polarna. Zostawmy to. Tyle o tych cudach. Teraz będziemy trochę chcieli mówić o duchowym sensie. Więc zapamiętajmy, woda jest wyjątkowa. Nie ma drugiej takiej cieczy na świecie. Interesuje nas bardziej jednak dzisiaj woda jako biblijny symbol. Godzinami moglibyśmy mówić o księdze natury. To jest fascynujące, ale bardziej nas interesują aspekty duchowe tej sprawy. Mamy piękny obraz wody, zachodzącego słońca, bez kresu i tak dalej. I teraz chcemy się dowiedzieć, co w Piśmie Świętym reprezentuje woda. Każdy wie, bo przecież to nie są nowe rzeczy, ale kilka wersetów chcielibyśmy podać, by braci i siostry ponownie przekonać do tego, że woda w Piśmie Świętym reprezentuje prawdę. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 32, wiersz 2. Kropić będzie jak deszcz, nauka moja. jak deszcz. Deszcz to jest też woda. A więc nauka moja jest porównana do deszczu, który kropi. Popłynie jako rosa, czyli też pewna forma opadu, wymowa moja, znowu nauka moja, jak drobny deszcz na zioła, jako krople na trawę. A więc zestawienie, czy porównanie, opad, woda w postaci deszczu, rosy, kropel, małych kropel, do nauki Pana jest porównana tutaj. Nie rozwijam głębszego znaczenia, bo nie o to nam chodzi. Inny wiersz. Pan Jezus na święcie kucze. Ewangelia Jana, rozdział 7, wiersz 37. Gdy nami sprowadzili to święto, że w ostatnim dniu chodzili z wielkim dzbanem wody, a wszyscy Izraelici w procesji byli spragnieni, południe, upalne lato, to Jezus chodzi i mówi w wierszu 37. W ostatnim, zaś najbardziej uroczystym dniu święta Jezus stojąc zawołał donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Czy Pan Jezus mówił, że ma kubek wody schowany gdzieś? Nie, niech pije, jako rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z wnętrza Jego. Teraz mnie nie słychać prawdopodobnie, tak? Tu nie ma zasilania w tym moim sprzęcie. Ale w tym jest. Jest mimo trudności technicznych. Czytam dalej. 38 wiersz. I 39. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Czyli woda, którą Jezus miał ukrytą, którą mógł przekazać ludziom, to Duch Święty, który z Niego wypływał za pomocą prawdy. Również w rozmowie z Samarytanką ten aspekt wody jest uwidoczniony i tam każdy wie, że możemy odnaleźć słowa, które wprost jakby utożsamiają naukę Pana z wodą żywą. A Jezus odpowiedział jej na to, 4 rozdział Ewangelii Jana od 10 wiersza. O, gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który do ciebie mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił on, sam i jego synowie, jego bydło? I odpowiedział Pan jej na to, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął. A więc domyślamy się, że Słowo Boże, dające życie człowiekowi, jest tą symboliczną wodą. W ten sposób jakby udało nam się z Pisma Świętego zobaczyć, że woda jest symbolem prawdy. No więc podobnie, woda podobnie jak, czy prawda podobnie jak woda, gasi pragnienie ponownie i podobnie odczyszcza. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale, 3 wierszu mówi tak, Pan Jezus, już wy jesteście czystymi dla słów, które do was powiedział. Słowa, które powiedział Pan Jezus, oczyściły ich. Tak jak woda, którą się można umyć. A więc te dwa aspekty, gaszący pragnienie oraz oczyszczający aspekt, to jest znaczenie wody w Piśmie Świętym. Prawda jako źródło oczyszczenia i źródło gaszenia pragnienia. To już wiemy. Teraz przechodzimy do rzeczy, które nas mają opłodzić. To jest śnieg. Skarbnica śniegu. Dlaczego śnieg jest skarbem? Kochani bracia i siostry, po duchowemu będziemy wiedzieć za chwilę, bo tutaj wiele się nie zmieni. To już widzę, że nie chcą, abym mówił. Co mam teraz robić? No dobrze. Miałem do zaprezentowania cudowne zdjęcia płatków śniegu. Wiele zdjęć płatków śniegu dobrej rozdzielczości wykonanych przez profesjonalistów. ale niestety nie dam rady tego pokazać, bo nie ma zasilania. Więc wyobraźcie sobie, bracia, że na tej ścianie znajduje się gwiazda sześcioramienna, centrum w środku, taki płatek śniegu. W Księdze Izajasza w 55 rozdziale, w 10 wierszu czytamy tak. Bo jak odstępuje deszcz i śnieg z nieba, a tam się więcej nie wraca, opuszczam dalej, tak będzie moje słowo. Jeszcze raz. Bo jak odstępuje deszcz i śnieg z nieba, tak będzie moje słowo. W ten sposób chciałem pokazać, że śnieg też jest symbolem Biblii. Tak będzie moje słowo. Z wodą już daliśmy radę, a teraz ze śniegiem. Jak odstępuje deszcz i śnieg, tak moje słowo. Czyli śnieg również jest symbolem. A czego? No, z wody jest zrobione. Zatem pewno jest symbolem prawdy. Jest symbolem ponadto bieli, ponieważ na przykład jest powiedziane w piśmie, że choćby były grzechy wasze jako karmazyn, jako wełna białe będą, co Jarek cytował, choćby były grzechy wasze jako szarłat, jako śnieg wybieleją. Księga Izajasza, rozdział pierwszy. No, teraz przewijam mój pokaz, bo właśnie mam te piękne śnieżynki, ale cóż, niektórzy zabraniają w internet zaglądać, zachęcam, tam te wszystkie zdjęcia cudowne można znaleźć. I po pominięciu tych niewidocznych slajdów chciałem przeczytać Księgę Hioba, rozdział 9, wiersz 30. Otwórzmy. Księga Hioba, rozdział 9, wiersz 30. A choćbym się umywał wodami śnieżnymi, mówi Hiob. No to znaczy, że wodą ze śniegu można się umyć. I to nas nie dziwi, bo każdy tego doświadczał w życiu, że wodą ze śniegu musiał się umyć. Ale jak wziął, zaczerpnął śnieg i przyłożył do buzi, by się umyć lub orzeźwić, to natychmiast poczuł, że ten śnieg zamieniał się w wodę. To jest oczywiste. No więc gdy prawda pokazana w tym śniegu białym jest przyswojona, czyli stopiona, przyjęta, reprezentuje to właśnie, że możemy się umyć Słowem Bożym pokazanym w śniegu. Jest jeszcze wiele innych tekstów Pisma Świętego, które mówią o tym, że śnieg jest standardem czy symbolem bieli. Na przykład Psalm 51, rozdział 9. Oczyś mnie izopem, a oczyszczony będę. Omyj mnie, a nad śnieg wybielony będę. Albo Mateusz 28, rozdział, wiersz 3. A było wejrzenie jego jako błyskawica, a szata jego biała jako śnieg. Te teksty pokazują, że w Piśmie Świętym śnieg jest standardem bieli. Nie ma nic bielszego niż śnieg. Czy jest? Nie ma. A Pismo Święte mówi bielszym, pieśń nasza, bielszym niż śnieg. Tak? Albo mówi, że nad śnieg wybielę wasze grzechy. Nie może być coś bielszego niż śnieg. Ale mimo tego Pismo mówi, że będzie. Nie może być ktoś więcej niż zwycięzcą, mimo tego Pismo mówi, że oni niektórzy są więcej niż zwycięzcami. Po tym, co powiedzieliśmy o śniegu, mili bracia i siostry, chciałbym przejść do gradu. Więc podsumujmy śnieg. Jest to prawda czysta, jasna, piękna, cudowna, która może być przyjęta przez człowieka w celu oczyszczenia, gaszenia pragnienia i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz, czym jest grat? Grat też jest pewną formą wody zamrożonej. To wszyscy wiemy. I gdybyśmy mogli to zobaczyć, jakiej wielkości gradziny spadły na ziemię, to byśmy może poczuli przerażenie. W Piśmie Świętym on zawsze jest łączony z klęską. Pismo Święte w tym podstawowym wierszu w księdze Hioba mówi, czy widziałeś skarbiec gradu? Pyta Hioba. Hiob mógłby podpowiedzieć, nie widziałem skarbca gradu. Ale my 4000 lat później moglibyśmy powiedzieć tak, my widzieliśmy skarbiec gradu. A co to jest skarbiec gradu zatem? Gdzie się rodzi grad, bracia i siostry? Grad rodzi się w chmurach. I gdybyśmy zobaczyli chmurę gradową, jakąś taką szczególną, wielką, potężną, to byśmy mogli powiedzieć Panu Bogu, my widzieliśmy skarbiec gradu. Chmura, która nazywa się cumulonimbus. Wielka, potężna, zaczynająca się na 2-3 tysiącach metrów, wypiętrzona aż do 14 kilometrów niekiedy. Zależy na jakiej szerokości, u nas do 12 kilometrów. Jak my sobie wyobrażamy te kule gradowe, które czasami są wielkości, dla tych, co grają nie w baseball, z golfa, to piłka golfowa, a dla tych, którzy mają rakiety, piłka tenisowa, to są kule wielkości kurzego jaja, 6,5 tony, brat, tutaj.
Kalifornii.
O tym nie słyszałem. W każdym bądź razie są to potężne bryły lodu. I teraz jest pytanie, jak te bryły lodu przywędrowały w tej chmurze nad naszą okolicę i spadły? Czy sobie wyobrażamy, że te bryły lodu wiszą po prostu jak bombki na choince pogańskiej? I tak przylatują i nagle pach. Nie, tak się nie dzieje, bracia i siostry. Nie ma najpierw w tej chmurze żadnych kul gradowych. One powstają. Powstają wtedy, gdy istnieje wysoka temperatura na Ziemi. Tak jak dzisiaj, 30, 40 stopni. Dzisiaj mija 7. 2008 to było, dzisiaj mam 15, więc ile? 7 lat od jednego z największych gradobić w Polsce. Akurat 15 i 16 sierpnia miało to miejsce tu na terenach, nie tu, ale na terenach Opolszczyzny. Więc najpierw potrzeba było, aby była wysoka temperatura, co powoduje, że powietrze się rozrzedza i idzie w górę, a jak powietrze idzie w górę, to zimne napływa na dół. I powstaje wiatr. Wiatr pionowy, którego prędkość dochodzi do 100 km na godzinę. I teraz jeśli para wodna, która zawsze jest w powietrzu, jest porywana przez ten wiatr, to w końcu dojdzie do poziomu, gdzie jest 0 stopni. Kto wie? Pytam, bo miałem narysowane, ale nie pozwolili mi wyświetlić. Kto wie, jaka temperatura jest na wysokości 20 km? Minus 60. Tak prawie zawsze jest. A na wysokości 15 km minus 40. Więc zawsze, gdy ten potężny wiatr wyciągnie parę wodną w górę, to dojdzie do sytuacji, że ona się tam gdzieś zamrozi. Zaczyna się to w zerze stopni na jakiejś tam wysokości, ale ten potężny wiatr dalej pcha w górę tą masę powietrza i zamrożonej pary wodnej, kryształków lodu, aż gdzieś tam na 12-14 kilometrów i zaczyna to opadać pod wpływem siły grawitacji, którą doskonale znamy, i jak w pralce krąży i nabiera wielkości, najpierw jako ziarko grochu, a potem aż w końcu urośnie do wielkości wielkiej kuli i te prądy wznoszące nie dadzą rady więcej już wynosić. Siła grawitacji zwycięży tą całą walkę i spadnie na człowieka i potłucze mu, jak Biblia mówi, nadzieję omylną. Teraz o tym powiem więcej. Albo schronisko kłamstwa, albo pole, tak? Albo samochody. Tak się rodzi grad, bracia i siostry, w chmurach, które nazywamy cumulonimbusami. Przewijam te wszystkie cudne chmury. Idziemy do pewnych duchowych zastosowań. W księdze Hioba, w tym podstawowym wierszu, było tak. Czy widziałeś skarbiec śniegu? Czy wszedłeś do skarbca śniegu? No, Hiob nie. Czy widziałeś skarby gradu? Hiob nie widział, ale my trochę tak. Które zatrzymywam na czas ucisku? Na dzień bitwy i wojny. Więc grad jest związany z uciskiem, bracia i siostry. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie lękali się gradu. Tu może siedzimy w mieście i nie wiemy, jakie może mieć skutki. Ale gdy widzieliśmy już gradobicie, a rolnicy w szczególności wiedzą, o co chodzi, ludzie boją się plagi gradu. Ona niszczy ich zbiory, niszczy ich dobra, rujnuje ich dobytek. I takie ma znaczenie prawda również, bracia i siostry. Bo przecież to jest woda zamrożona, tak? Czy prawda może niszczyć? Czy prawda może trapić? Czy prawda może ludzi wprowadzać w zamieszanie? Tak, bracia i siostry. Twarde prawdy, trapiące prawdy. To jest symboliczny grad. Czy my nie żyjemy w takiej sytuacji obecnie? Czy nie przeżywaliśmy takich chwil wcześniej, że jak mówimy grom z jasnego nieba, pewne rzeczy nas zaczęły dotyczyć? Czy Bóg nie zesłał na nas, na naszą całą społeczność, jakiejś plagi gradu, która nas trapi, niszczy, a niektórych orzeźwia, rozwija? Tak? Niektórzy nawet przy pomocy tego gradu, jeśli go naczerpią, rozpuszczą, są w stanie się oczyścić, a inni są niszczeni przez tą plagę gradu. Tak jest między nami dzisiaj, mili bracia i siostry. Niestety. Zobaczmy, jakie mamy teksty biblijne, które mówią o gradzie i o ucisku, który ten grad powoduje. Księga Jozuego, rozdział 10, wiersz 11. I stało się, gdy uciekali przed Izraelem, bieżąc z góry do Betoron, że Pan spuścił na nich kamienie wielkie z nieba. Więcej ich pomarło od kamienia gradowego, niż ich pobili synowie izraelscy mieczem. To jest Jozue 10:11. Więcej ich zmarło poprzez tą klęskę gradową. No więc wyobrażamy sobie, że nie były to malutkie gradziny wielkości ziarka grochu, tak? Tylko to musiały być poważne, bracia i siostry, kule lodowe, które spadając były w stanie zabić człowieka. To jest dosłowny opis tego, co stało się z tymi tam, powiedzmy, przeciwnikami Izraelitów za czasów Jozuego. Ale mamy też inny opis. W Księdze Izajasza w 28 rozdziale, a w wierszu 17, tak czytamy. A wykonam sąd według sznuru, a sprawiedliwość według wagi. I teraz uwaga. I potłuczę grad nadzieję omylną. Albo inny przykład. I potłuczę grad schronisko kłamstwa. Zobaczcie, że tutaj grad nie jest użyty dosłownie, bo grad jest zjawiskiem materialnym, a nadzieja omylna lub siedlisko kłamstwa to jest niematerialne określenie. Jak materialne coś może zniszczyć niematerialne coś? Zatem tu chodzi o symboliczny grad, bracia i siostry. Symboliczna, trapiąca prawda. Trapiąca prawda może zniszczyć siedlisko kłamstwa, albo nadzieję omylną, jak mówi Biblia Gdańska, a ucieczkę wody zatopią. To był Izajasz 28 rozdział, wiersz 17. Inny wiersz. Objawienie 16 rozdział, wiersz 21. Tutaj zupełnie coś niesamowitego jest napisane. 21. I spadły z nieba na ludzi ogromne, setnarowe kawały gradu. No i teraz trzeba rozszyfrować, co znaczy te setnarowe kawały gradu. A ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu. Ja chciałbym się nad tym jednym słowem zastanowić. Setnarowe. Setnarowe. Ile to jest? 50 kilo. 50 kilo, bracia i siostry. A ile to jest w litrach wody tak mniej więcej? 50 litrów zamrożonej wody, pominąwszy te rozszerzania, tak? Ile wiadro ma? 10. 12. To jest 5 wiader wody. Zamrożona kula gradowa spadająca z nieba, niszcząca ludzi. Niszcząca to, co tam się dzieje. To jest objawienie 16 rozdział, więc wiemy, że to pewien jest symbol Armagedonu. Ale zobaczmy, o jakich bryłach lodowych mowa. 50 kilo. Coś niesamowitego. Klęska gradobicia, o której tam w tej księdze objawienia jest napisane, dotyczy całej społeczności, tak się skończy świat. Poprzez Armagedon, anarchię, to wszystko wiemy, ale dotyczy też i poszczególnych jednostek. Teraz, bracia i siostry, zobaczmy, co jeszcze na temat gradu jest napisane w księdze Ezechiela w 13 rozdziale od 10 do 16. Otóż, nie będę tego czytał, tylko opowiem. Byli tam prorocy, nauczyciele Izraela, którzy nie za bardzo prawdę głosili, mówili pokój, nie ma pokoju, głosili kłamstwo, mówili Pan mówił, chociaż ja mnie mówił, mówi Bóg. I zajęli się budowaniem muru. Ci właśnie ludzie. Z gliny. A inni zajęli się upiększaniem tego muru, malując go wapnem. I Pan do nich mówi, ten wasz mur, który budujecie, runie. Przyjdą kamienie gradowe, przyjdzie wichura i przyjdzie deszcz, powódź, zniszczę wam to wasze budowanie tak, że aż pokażą się jego fundamenty. Już nie będzie tych proroków, nie będzie tej ściany, nie będzie tego wapna. No więc co to pokazuje? Że my czasami odnosimy to bardzo bezpiecznie do tak zwanego nominalnego chrześcijaństwa, do wielkich systemów, tak, babilońskich, antytypicznych, że oni budują swoje sekciarskie grupy, mają swoje ściany, tam upiększają takie kredo, my wszyscy wiemy, mamy swoich wodzów, tylko my, a Bóg mówi, tak zadziałam i to zrobię dlatego, że prorocy wasi nie mówią prawdy. Bo mówią, że mówią w moim imieniu, chociaż ja nie mówiłem. Często spotykamy takie coś. Ty musisz zrobić tak, a tak, bo cię Pan ukaże. Tak mówimy. Tak niektórzy z nas mówią, bracia i siostry. Stawiamy się za Boga i mówimy braciom, co Bóg chce. Chociaż to, co mówi ten ktoś, wydaje nam się niezgodne z elementarnymi zasadami sprawiedliwości. Jaką odwagę muszą mieć ludzie, ci fałszywi prorocy, którzy stają między ludem a Bogiem i mówią, Pan mówił. Prawda, że to jest odpowiedzialne, tak? Chociaż ja nie mówiłem, mówi Bóg. Dlatego zniszczy i tą ścianę, i to cudne upiększanie i tak się skończy ta sprawa. Ostatecznie, mili bracia i siostry, wracamy do punktu wyjścia. Wszystko pochodzi z wody. Prawda może do nas przyjść na trzy sposoby. Pierwszy sposób jako deszcz, jako rosa, na zioła polne, jako krople na trawę. Prawda do nas może przyjść w postaci śniegu, cudownego zjawiska, gdzie się pławimy i mówimy, jakie piękne, cudne, białe. I może przyjść do nas w postaci gradu. Naszym życzeniem byłoby, aby jak najwięcej deszczu duchowego, aby jak najwięcej śniegu duchowego nas dotyczyło, aby nasze życie było pod opatrznością Boga, piękne, dostojne, pełne godności chrześcijańskiej, a jak najmniej byłoby w naszym życiu gradu, bo ten grad oznacza ucisk dla nas. Niestety, musimy przeżyć ten ucisk. Pan Jezus niejednokrotnie nam jest w stanie pokazać, że nasze własne wyobrażenia o sobie legną w gruzach. To są osobiste sprawy. Wielu z nas przeżywało takie rzeczy, gdy myślało o sobie inaczej, niż potrzeba rozumieć, jak mówi apostoł. To byliśmy poddani takim doświadczeniom, które dla nas były lokalnymi gradobiciami. Każdy wie, o czym mówię, mam nadzieję. Tak, ja myślę, że bracia czują tą sprawę. Każdy na własnej skórze doświadczył tego w małym lub większym zakresie. Oby jak najmniej takich doświadczeń przykrych, jak najwięcej dobrych, budujących i błogosławionych. Tego wam, bracia i siostry, serdecznie życzę i na tym kończę. Bardzo dziękuję za uwagę.